Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat nauczania i na temat praktyki tej sekty, tej grupy norweskiej. A więc ja podam tylko z tego referatu błędy w nauczaniu. Chrystus miał grzech w ciele, nie potrafił go zwalczać, zabijać w sobie, a ostatecznie rozprawił się z grzechem na krzyżu Golgoty. To są straszne rzeczy. W związku z takim stwierdzeniem każdy, kto chce żyć bez grzechu, musi iść na krzyż, a nie pozostawać pod krzyżem Golgoty. Pod krzyżem Golgoty można otrzymać tylko przebaczenie, ale grzeszy się nadal, a u stóp krzyża mogą stać najróżniejsi ludzie, a u góry na krzyżu są tylko ci, którzy znienawidzieli własne życie i to są ci, którzy są oblubienicą, to jest cytat właśnie z tego, Asław syna z Chrystusem ukrzyżowany. Na znak tego ukrzyżowania Smithianie się też tak albo chrzczą się, zawierając równocześnie przymierze nowego życia i oni są tą oblubienicą, tu tych wywodów jest bardzo duży i chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na sposoby, metody ich działania. Wchodzą do zborów, wskazują na błędy innych i werbują wierzących do lepszej społeczności, do tych, którzy uważają za wybranych jako oblubienice. A więc co jest bardzo charakterystyczne, nie urządzają ewangelizacji, nie zapraszają, tylko wchodzą do zborów i wyciągają ze zborów. Zawsze w zborze się znajdą niezadowoleni, coś im się nie podoba i oni takich wyciągają ze zborów. Nie ewangelizują, tylko wyciągają ze zborów. Preferują skromność w ubiorze, to owszem, piętnują zeświadczenie, środki masowego przekazu oraz unikanie licznego potomstwa. Więc skromność w ubiorze, nie ma telewizorów, w święta nie ma choinek i tak dalej. Jest taki cały szereg rzeczy i dużo dzieci, to jest prawidłowa rodzina. I przez oferowanie materialnej pomocy, szczególnie wielodzietną rodziną, a specjalnie jeśli chodzi o rodziny kaznodziei, to oni sobie w ten sposób ich pozyskują. Nie respektują braci z innych społeczności. To nie jest oblubienica. I chciałbym powiedzieć, że nie tylko, że nie respektują, ale podkopują, mówią, to jest świat, to jest odrzucają ich zupełnie. I oni wskazują taki na przykład nadmierny szacunek do przywódców, ten założyciel Schmidt, Aslaksen, bratni w Niemczech, w zborach, tam gdzie jest nauczanie szkółki niedzielnej, to oprócz tych wymienionych, tam jeszcze wisi portret, jeśli to można powiedzieć, portret Sokratesa, wzór. I są oficjalnie z przeciwnikami wszelkiej organizacji, no ale musi być jakaś organizacja, żeby mieli prawnie możliwość budowania kapli czy wynajmowania i tak dalej, więc to oni pod tym względem są zorganizowani i mają taką grupę starszych. I w naszym kraju jest wiele ich zwolenników. Ja mogę jeszcze tyle powiedzieć, że Duch Chrystusowy łączy, a nie rozdziela. A tu na tym terenie mamy wiele właśnie rodzin podzielonych z tego tytułu. Jedni idą do Norwegów, tak się tu powszechnie mówi, a inni idą tutaj do zboru i ten podział istnieje. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że tu na tym terenie, ja zresztą kiedyś u was byłem pierwszy raz, to mówiłem na temat ruchu stanowczych chrześcijan, który powstał na tych terenach. No przez scalenie tych ugrupowań zielonoświątkowych zbór stanowczy, to znaczy ruch stanowczych chrześcijan został wchłonięty jest w ramach kościoła zielonoświątkowego. Natomiast ci, którzy są tutaj w Malince, oni sobie taką nazwę przyjęli Ruch Stanowczy Chrześcijan, to stare jak było. Ale na przykład śpiewnik pielgrzyma Ruchu Stanowczy Chrześcijan nie istnieje, bo oni śpiewają, oni tylko w jeden głos, nie na cztery głosy. Nie? No to są takie momenty. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że kiedy ta nauka, jeśli to można powiedzieć nauką, zaczęła się szerzyć, to przedstawiciel Ruchu Zielonoświątkowego z Niemiec, brat Ulącka, rozmawiał z tymi przywódcami tego ruchu samouświęceniowego i oni twierdzili, że oni są współpracownikami tego Barata w Norwegii, czy pastora Jonatana Paula, nie? No, oni się na to powołali, ale jakkolwiek ci bracia nic z nimi nie mieli, choćby z powodu tej broszury 70, tej broszury programowej 70 dróg do nieba. I kiedy w czasie tej rozmowy, to było już parę lat temu, brat Ulącka zwrócił uwagę temu przywódcy, mówi, że czy ty wiesz, mówi, co jest napisane w ostatniej im rozdziale Księgi Objawienia, kto by co dodał lub ujął, a ponieważ wy dodajecie, my się rozchodzimy bez podawania ręki, nie jako bracia. Więc ja chciałbym powiedzieć, że takie bardzo zdecydowane stanowisko zajęli. To jest jedna z grup, które niestety na naszym terenie zrobiła bardzo dużą szkodę i tego to jeszcze jest ciągle niezałatwione i jak jedziemy do Wisły, to zawsze z bólem serca, no bo mamy tutaj taki podział. I chciałbym jeszcze dodać jedno, że to nie wystarczy, że ktoś tam zaczął chodzić. My musimy powiedzieć, ja z tym skończę, ja to wiem, że to jest złe, ja się przegrzeszyłem, że tam poszedłem i proszę Pana o przebaczenie. A jeśli ktoś tam, o ja tam już nie chodzę, to jest jeszcze za mało. Druga nauka, która na naszym terenie, proszę mi wybaczyć, że mówię akurat o tych naukach, bo jesteście w Wiśle, gdzie te właśnie nauki zrobiły największą szkodę, to drugą, którą chciałbym wymienić, to jest nauka Branhama. Chciałbym powiedzieć, że William Branham, to jest cały życiorys, można by o nim dużo mówić, on uznawany jest, no to był kaznodzieja zielonoświątkowy, ale on potem miał te różne historie, te swoje nauczanie i przyjęto, że on jest Eliaszem naszych czasów. Że Branham jest Eliasz, że to jest ten prorok naszych czasów. Jest taka gruba księga dużego formatu. Tam jest bardzo wiele kazań tego, ale te kazania to naprawdę to w wielu przypadkach nie wiadomo, co one, o co jemu chodziło. To nie ma w ogóle składu ani ładu. No, nawet takie są praktyki w tym ruchu Branhama, bo on się znowu też jeszcze znalazła taka elitarna grupa, która nazywa się Gromowcy i oni się pieczętują, no to tam to pieczętowanie to wprost się w głowie nie mieści, magnetofon leży tam na podłodze i tam odtwarza się jakieś jego dawne kazanie i przerzuca się tam przez to tak, no, jakiegoś, który jest pieczętowany takie i tam są tacy, co mają ileś tak tych pieczęci, no to może to jest śmieszne, ale oni takie rzeczy robią, niestety. Chciałbym powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą oni zrobią, którą oni przeprowadzają, jeśli tylko się ktoś tam do nich zgłosi, oni go zaraz ochrzczą w imieniu Jezusa. I to jest taki jakiś moment inicjacji, bo oni odrzucają swoje nauce. Nauka Branhama jest tą nauką, można powiedzieć, antytrynitarską i to tak jakby co pewien czas ta nauka antytrynitarska jest pojawia się na nowo. My wiemy dokładnie, że w Słowie Bożym nigdzie nie jest napisane Bóg w Trójce Świętej jedyny. Ale my wiemy, że jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. I oni nie uznają Trójcy i trudno im takie miejsca wytłumaczyć, że Pan Jezus, wisząc na krzyżu, powiedział: Ojcze, ręce Twoje polecam ducha mego. Bo oni twierdzą, że jest tylko Bóg jeden i to tam są te ich tłumaczenia, jak to wszystko się odbywa. W każdym razie oni nie uznają Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego jako osoby, ale jako jedną osobę. To jest taki typowy ruch antytrynitarski. I każdy, kto dożył zbawienia, jest ewangelicznym chrześcijaninem, a przyjdzie do nich, to musi zostać jeszcze raz ochrzczony w imię Jezusa. Czyli to dotychczasowego, tak jak Pan Jezus powiedział, chrzcić w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, to musi zostać zmienione i musi zostać ochrzczony w imię Jezusa. I można zauważyć tutaj, bo ci, którzy już byli w naszych zborach, no tu niestety niedaleko stąd też jest taki zbór tych, jak my mówimy powszechnie, branhamowców, jest w Bielsku, jest w Cieszynie, jest na Zaolziu, to znaczy my mówimy Zaolcie po czeskiej stronie, tych zborów jest dużo. Główna centrala jest w Krefeld. To nauczanie i tą kontynuuje to, tą pracę, czy ten prowadzenie tego ruchu Ewald Frank, który ma siedzibę swoją w Krefeld. I oni nauczają między innymi, że Ewa miała dwa stosunki. Jedno to było z Adamem, a drugi stosunek to był z szatanem i tak dalej. I te dwa, Kain i Abel i tak dalej. No, to są takie nauki, ja nie lubię o tym mówić. W każdym razie to ich nauczanie to jest gmatwanina taka i oni przekręcają Boże Słowo. I dlatego oni, no, ja może powiem, mają taką swoją interpretację, że chrzest w imieniu Jezusa jest konieczny, a to ze względu na odrzucenie nauki o Trójcy. Tak? Czy to byli Sawerianie, czy Arianie w Polsce, my wiemy, że oni też odrzucali chrzest w imię Boga Ojca i Syna, Ducha Świętego. To oznacza, że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty to nie są osobami, ale są wyłącznie czynnością jednego Boga. No to jest takie ich tłumaczenie. Jako Ojciec był On nad nami, jako Syn był wśród nas, a przez Ducha Świętego jest On w nas. I po śmierci Branhama oni już mieli takie wyraźne, że Pan przyjdzie. I pamiętam, jak no, kiedyś na Zaolziu, bo tłumaczyłem tego Ewalda Franka, jak był pierwszy raz tam w Czechach. On mówi, teraz się już nauczył po polsku. On zresztą urodzony był w Polsce przed wojną. Jak przyszedł tam na przykład do Suchej na Zaolziu, widział taką piękną kaplicę i mówi, teraz już jest nie czas, żeby budować, już czas łaski się skończył, nie ma nawróceń, już koniec. No ale ludzie się nawracają, chwała Bogu, i oni musieli pewne rzeczy skorygować i oni tam wiele rzeczy już pozmieniali, ale przy tej nauce pozostają. I teraz w związku z tym, że oni nie uznają, tak jak już powiedziałem, Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego jako osobę, dlatego oni, żeby to wprowadzić w życie, żądają, żeby każdy, kto do nich przystąpi, żeby się ochrzcił w imię Jezusa jeszcze raz. Oni historię Kościoła przedstawiają jako tych siedem wieków i ten siódmy wiek to jest ten obecny i tam Eliasz naszych czasów to był Branham. Jeśli chodzi o tego Ewalda Franka, to chciałbym powiedzieć, że to jest taki bardzo sprytny, taki no, gość no, niesamowicie przebiegły. No, on miał już takie historie tam damskie też, że w oczach tu naszych braci nawet był zawieszony, ale jakoś tam niby pokutował. Że i on dalej działa, no on prowadzi taką misję na granicy Indii do Chin, tam radiostację głosi Słowo Boże. W jego ogłoszeniu to on, jak zaczyna, to nie mówi o Branhamie w ogóle, nie? No, ja chciałbym taki tylko tutaj przykład z tego terenu powiedzieć, kiedyś tutaj był, bo on nam tak się złożyło, tak mu załatwili władzę, że on do Czech już nie śmiał przychodzić, natomiast był urodzony, jako że urodzony w Polsce, w paszporcie miał tam miejsce urodzenia i Polska, on się koło Kalisza urodził, więc on przychodził do Polski, miał w każdej chwili wstęp i nawet musiał wtedy, nie musiał wtedy tej taksy płacić. I tu kiedyś była w Malince, tam w Czarnym w Tyle była wielka konferencja, na której on usługiwał. Z Czech przyszło no blisko 400 osób tu było. I przyjechały takie dwie niewiasty z Budapesztu, z Węgier, chrześcijanki ze zboru zielonoświątkowego. Przyjechała z jednym bratem z Zaolzia. I kiedy Frank zaczął głosić, to jedna z nich takie poselstwo przyniosła w językach, druga to tłumaczyła i powiedziała, co to jest za nauka, czego się należy wystrzegać i prosiła o to, żeby tego nie przyjmować i od razu obydwie wyszły z tego, opuściły to, no, tą konferencję, bo się obawiały, że no, one się nie chciały zanieczyścić. I tutaj nawet nocowały w jednym domu w Malince, prosiły o nocleg, no bo one wracały, zaraz wyszły z tej konferencji. To one w tym domu, gdzie miały zanocować, to takie dwie niewiasty, nie znaliśmy, nie znam ich. W każdym razie one do rana klęczały, modliły się one w ogóle i odjechały. Nie? I wtedy ten Frank powiedział bardzo wyraźnie, to był duch zwodniczy i tak dalej, tego nie przyjmujcie. Ja to przytaczam ten moment dlatego, żeby wskazać, że Pan miłuje dzieci swoje i posyła nieraz takie poselstwo, żeby ostrzec, ale to na nich nie zadziałało. No tutaj już też między nimi powstały podziały, między tymi Branhamowcami tu w Cieszynie, tu w Wiśle też się podzielili na dwie części i tak dalej. Jeśli jakaś nauka nie jest oparta na Słowie Bożym, to tak jak powiedziałem, ona nie przetrwa. Ale ciągle jeszcze tam sprawa finansowa i tak dalej, jakiś to wpływ ma, że oni dalej egzystują. I taka bardzo bolesna dla mnie sprawa też jest, ponieważ tu z terenu tego naszego i z Zaolzia, to znaczy z Czech, dosyć dużo wierzących pojechało do Bieszczad. Tam utworzyli trzy wioski. I wśród nich powstał też ten podział nauki Branhama i to jest takim bardzo złym świadectwem, bo nastąpił podział. Podział i też nie można się zejść, nie można się połączyć. I chciałbym powiedzieć, że tam jest, to jest taki duch, z którym nie można sobie, no, nie można mieć społeczności. Oni działają podobnie jak wymieniły Norwegów, wchodzą do zborów, tobie się coś nie podoba i wyciągają ze zborów. I pierwsze, co zrobią, to oszczą. I mogę powiedzieć, że kiedy kogoś oszczą, to z taką osobą się nie da rozmawiać. Naprawdę, bo ona jest tak, jakby przeszedł inicjację w jakichś naukach wschodnich. Tylko taki przykład powiem, kiedy w Sanoku to może było 3 lata temu, albo 4 lata temu, miałem wykłady na temat ruchu Nowego Wieku. To było w publicznym miejscu i tak dalej. No. I po takim jednym wykładzie przyszła taka niewiasta, no, nauczycielka angielskiego, taka miła niewiasta i chciała, żeby się z nią modlić, bo ona była, no, miała takie sprawy związane z okultyzmem, takimi praktykami i no, chciała, żeby się z nią modlić i ona to bardzo tak wyznawała. I wtedy ja się pytam pastora zboru, no bo ja tam byłem tylko przyjedny, czy zna tą niewiastę? A tak, znam ją. A chodzi tu do zboru? Nie, ona poszła już tam do tego zboru Branhama. I tam już ją ochrzcili. Ja się pytam, no jak ty możesz się do nas zwracać, skoro ty już jesteś w tej nauce Branhama i tam masz swoich braci, niech oni się z tobą modlą. No ona mówi bratu na temat, bo jakieś też prowadziłem wykłady na temat okultyzmu, brat tego jest znany, jest takim autorytetem, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale ona tak mówi, dlatego chcę, żeby się brat pomodlił. Ja mówię, słuchaj, ja nie jestem żadnym autorytetem. Autorytetem dla mnie i dla nas jest Boże Słowo i Jezus Chrystus. I tylko w tym imieniu, korzystając z tego autorytetu, my możemy się modlić o uwolnienie z tych obciążeń okultystycznych. A ponieważ wy nie uznajecie Jezusa jako Syna Bożego, jako naszego Odkupiciela, to ja się nie mogę modlić o to w tym imieniu. Ona zaczęła tak płakać, szlochać. Ja tak sobie myślę, no może się skruszę. A ona mówi, bracie, przeczytaj sobie tam kazanie Branhama i podała mi tam 2 numery, a jak to przeczytasz, to będziesz miał światło. Ja mówię, wiesz, gdybyś mi powiedziała, przeczytaj sobie tam Izajasze, czy psalm, czy coś, to ja się ciągle uczę. Ale jak ty się powołujesz na Branhama, to mogę ci powiedzieć, żeby ci był Bóg miłościw, bo jest w strasznych więzach. Nie można było rozmawiać, tylko raz poszła tam, ją ochrzcili i koniec. I dlatego nieraz, no jak mówię w tej chwili na temat sekt, te ruchy czy sekty, jak one, jeśli się tam raz dostanie z tego, to nie jest tak łatwo z tego wyjść. I najgorsze jest to, jeśli ktoś przejdzie tą, jak ja to mówimy, inicjację. Jeśli ktoś na przykład w tych naukach wschodnich przejdzie inicjację, dostanie tą mantrę, to z taką osobą trudno rozmawiać i ona musi z tym zdecydowanie zerwać i wyznać to jako grzech. I tak samo jest to nauką Branhama. I oni mówią tak, ty tego nie rozumiesz, bo nie jesteś na tym poziomie. No ja wiem, ale mój poziom to jest Słowo Boże i to, czego mnie Słowo Boże uczy. Na to ja nie chcę nic więcej. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem na temat właśnie Branhama. Brat, który był misjonarzem w Indiach, on już dawno odszedł do Pana, ale on osobiście znał Branhama i były takie dyskusje, że on nawet też naukę Branhama głosi, ale to nie było, nie miało miejsca, ale ja go zapytałem o Branhama, a on mówił tak, Branham zaczynał jako sługa Boży, ale po tym jak mi powiedział, że to jest za mało, że to muszą być jeszcze objawienia, że on musi mieć kontakty z aniołami, Pan go wziął, żeby coś gorszego nie nastąpiło. A to, co jest w tej nauce dalej, to już jest wytwór tych następców. On zginął w wypadku samochodowym, potem go tam trzymali w lodówce, bo będzie Wielkanoc, Dzień Zmartwychwstania, tam Jacksonville, tam reporterzy, bo on zmartwychwstanie i tak dalej. No wiele, wiele złego się narobiło w związku z tą nauką i można by powiedzieć, że to powinno upaść, a niestety nie. I ta nauka Branhama jest ciągle dalej prowadzona i chciałbym powiedzieć, że niestety u nas są jej zwolennicy i wcale się ta nauka jeszcze nie rozpadła. Jedno, co spotkałem kilka osób, które są w tej nauce, a były u nas. I pytam się, dlaczegoś tam poszedł, bo tam jest tak skromnie, bo tam nie ma tych różnych historii, które, no, z którymi i nam starszym też się trudno pogodzić. I oni dlatego tam poszli, że tam jest taka powaga i tak dalej, i tak dalej. No, ale że jest niewłaściwa doktryna, że jest niewłaściwe nauczanie. My tego przyjąć nie możemy i dlatego ja każdego mogę przed tą nauką przestrzec. Następna taka nauka, która się tutaj szerzy, mam tu napisane wieczność i pewność zbawienia, eternal security. To jest taka nauka, która jest głoszona i ma bardzo dużo zwolenników. Wieczność i pewność zbawienia. Raz zbawiony, na wieki zbawiony. Nie wiem, czy się z tą nauką zetknęli, ale ta nauka chwyta. Raz zbawiony, na wieki zbawiony. Jakbyś, choćbyś jak żył, ale tyś jest raz zbawiony i na wieki zbawiony. I zwolennicy tej nauki twierdzą, że człowiek nie może być wolny, bo albo jest prowadzony przez diabła wbrew swojej woli, albo jest sługą Chrystusa. Są tylko dwie możliwości. I teraz oni powołują się na taki werset Słowa Bożego. Nikt z własnej woli nie narodził na nowo. Księga, to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Oni się na to powołują. Zaraz to przeczytam. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 13 wiersz. Może od 11 wiersza przeczytam. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. I po wyrwaniu tego wersetu z całości oni na tym bazują, że z woli Bożej narodziłem się na nowo. I twierdzi, że człowiek z własnej woli może odejść od Boga i być zgubionym. To by znaczyło, że suwerenną łaskę Bożą poddajemy pod wolę człowieka. A więc raz zbawiony, i to jest takie typowe, że w tym ruchu pewność, wieczność i pewność zbawienia bazuje się na pojedynczych wersetach. I chciałbym powiedzieć, bo tych wywodów tu mam więcej, ale gdy tylko tak dla uzupełnienia przeczytam to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, to zaraz zauważamy, że to ma zupełnie inne znaczenie. Tu czytamy tak. Albowiem jeśli byśmy, to jest 10 rozdział, 26 wiersz, albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy, ale straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie ognia, który pożreć ma przeciwników. Kto by odrzucił zakon Mojżeszowy bez miłosierdzia, za świadectwem dwóch albo trzech umiera. Co się wam zda, jakoż sroższego karania godzien jest ten, który by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą jest poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelżył. Jeśli my czytamy ten pierwszy werset, który przeczytałem, pierwszy Jan 13, że z woli Bożej zostaliśmy narodzeni na nowo, to jeśli teraz przeczytamy to, tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że jeśli byśmy odrzucili to, co jest nam darowane, sami odrzucili, to już dla nas nie ma wyjścia, już dla nas nie ma miejsca. Tak? I tu chciałbym powiedzieć, że to jest taka nauka, ta wieczność i pewność zbawienia jest taką wybitną nauką, która może pociągnąć ludzi i co, jak żyję, tak żyję, jestem raz zbawiony, na wieki zbawiony. I ci ludzie są i u nas, w naszych szeregach są tacy, którzy się tego trzymają i bazują na tym jednym, jedynym wersecie. I jeśli ktoś bazuje tylko na jednym wersecie wyrwanym z kontekstu, na tym buduje naukę, to popełnia podstawowy błąd. Ja myślę, że wszyscy znamy naukę adwentystów dnia siódmego. My wiemy, że oni są tutaj u nas, tu mają też swój ośrodek w Wiśle i oni zgadzają się z tym wszystkim, co jest napisane w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie, ale jeden warunek musi być zachowany, musi być jeszcze święcony sabat, to znaczy ta sobota. Czyli do zbawienia jest potrzebna wiara w to, co tu jest napisane i święcenie sabatu. I nie można z nimi rozmawiać, można kręćka dostać, jak oni zaczną swoje wywodzić, nie można się ich nawet pozbyć. A z drugiej strony ich życie, można by powiedzieć, jest bardzo i przykładne. Można ich brać za wzór, bo nie piją alkoholu, żyją wstrzemięźliwie i tak dalej. Ale sabat jest taki ważny. Ja nie mówię o tych wszystkich objawieniach Ellen White i tak dalej, kiedy to miałoby to przyjście, kiedy już została ta data wielokrotnie przesuwana. A taki jeden przykład chciałbym podać. Tu kiedyś w połowie ubiegłego wieku jeszcze tu był bardzo czynny taki ksiądz senior ewangelicki w Ustroniu, ksiądz Nikodym. I on był taki bardzo otwarty, można było z nim rozmawiać. I do niego przychodzili adwentyści i ciągle mu tam wiercili dziurę w głowie, że trzeba święcić sabat, bo bez tego nie będzie, nie? Oni mówi, że na jednym wersecie nie można bazować, ale z nimi nie. I on w końcu wziął Biblię, otworzył i przeczytał. I minął sabat. Minął? Minął. Zamykamy, minął sabat, tak? Oni popatrzyli, więcej do niego nie przyszli. Ja to podaję jako taki przykład, że można kogoś nawet załatwić tą metodą, jaką on chce w jakiś sposób człowieka zmęczyć, żeby mu przyznać rację, bo musisz pełnić sabat. My wiemy, że kiedy apostoł Paweł głosił wśród pogan, bo on był takim apostołem pogan, to wtedy powstał ten ruch, który mówił, że ma się każdy, kto się narodzi na nowo, obrzezać, prawda? I był spór i był podział z tego tytułu, że taki autorytet, jaki miał od pana apostoł Paweł, to nawet zwrócił się do Piotra, Jana i Jakuba młodszego, pisze o tym do Galacjan, jako do autorytetów, co robić, jak to wytłumaczyć, nie? I my wiemy, że oni na ten temat rozmawiali, bo ci z Żydów wierzący, oni się zawsze za coś lepszego uważali. I my wiemy, że tam jest napisane, to jest chyba 16 rozdział, 15 i 16 rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest napisane, postanowiliśmy Duch Święty i my. I potem jest napisane, że to już jest 16 rozdział, to co postanowiono, przekazywano w zborach, a zbory się utwierdzały i przybywało na co dzień. Prawda? Więc jeśli to jeszcze wtedy nie było takiego kompletnie spisanego Pisma Świętego, jak my mamy, był wtedy tylko Stary Testament, Nowy Testament się tworzył, był pisany i oni, żeby coś ustalić, się spotkali, postanowili i to przekazywali dalej. Więc ja to podaję jako taki przykład, że jeśli się na wyrwanych z kontekstu buduje jakąś naukę, to tak samo jak się buduje tą naukę, tą Ewangelię sukcesu. Jak ty wyznasz, moc Twoich ust. My wiemy, że John Austin to był jednym z tych, on już nie żyje, ale on moc Twego wyznania, burzenie warowni, to co wyznajesz, to to się już dzieje i Ty teraz będziesz wyznawał, że jesteś bogaty i będziesz bogaty, nie? I tak dalej. To są takie ruchy, które niestety dużo złego zrobiło. Dlaczego? Dlatego, że nie bazujemy na gruncie Słowa Bożego, ale weźmiemy jeden werset. Jeśli byś wyznał, jeśli będziesz prosił, ty już teraz dziękuj, bo to już masz. A jeszcze się nic nie dzieje, nie? Ale człowiek, może nie każdy, ale większość z nas chciałoby żyć sobie w dobrobycie, nie mieć jakichś problemów z pracą, z dochodów i tak dalej. I teraz jak taka nauka przyjdzie, że ty będziesz tylko wyznawał, a już to będzie, a my wiemy, że zwolenników tej nauki jest bardzo dużo i niektórzy z nich są bardzo bogaci zewnętrznie, nie? Benihini i ta cała grupa, która to głosi. To chciałbym powiedzieć, że oni na tym nie poprzestali, bo oni już teraz i dalej się posuwają, że to trudno nawet określać, co wszystko oni głoszą. A chciałbym powiedzieć, że my nie możemy wyrwać z kontekstu i powiedzieć, jeśli byś wyznał i teraz ja wyznaję, że chcę mieć to i dochodzi do takich niezdrowych momentów. Ja proszę, chciałbym od razu się zastrzec, żeby mnie źle nie zrozumieć, ale jest taka książka, nie wiem czy wam to jest znane, Czwarty Wymiar, Yonggi Cho, który pisze, nie? No tam też jest, jak ty chcesz coś mieć, to masz tylko wyznawać. A jak to wyznajesz, to będzie, nie? I przychodzi do tego pastora Yonggi Cho, młoda niewiasta, nauczycielka muzyki, no i ona by chciała wyjść za mąż, a on jej mówi, a czy się modlisz o męża? Modlę się. A czyś powiedziała panu, jaki ten mąż ma być? No nie. No ja chciałabym wyjść za mąż. To musisz napisać. No i to w tej książce jest wyraźnie opisane. To ma być Europejczyk, blondyn, wysoki, i tak dalej. To co mnie nad biurką ma przypędzić i codziennie to przypominać, nie? No, taką naukę on daje, nie? Jak on się modlił o to, żeby chciał mieć rower, to mówi, no ja się modliłem o rower, no potrzebuję jako kaznodzieja, żeby jeździć rowerem, nie? Ale dopóki panu nie powiedziałem, że to ma być z przerzutką cztery biegi i tak dalej, to tego nie było. Nie, ja mówię to na podstawie tego, co on sam osobiście pisze. Ta książka nazywa się Czwarty Wymiar, ja ją specjalnie sobie nabyłem, no jest w języku polskim i nie ma. Z jednej strony Sługa Boży, ten Yonggi Cho, ale tam takie rzeczy, to jak tam są pisane, jak to wyznasz, powiesz, to ci się to stanie. I no może ta mentalność Azjatów jest inna, na pewno jest inna, ale jak on mówił, że on się modlił o biurko, to on musiał powiedzieć, że to ma być mahoń czerwony i tak dalej. I on mówił, że już to biurko ma, a pytają się go ci, no parafianie, członkowie, no gdzie on, nie, on, ono musi się wylęgnąć, nie? No i on go macuje po brzuchu, czy się to wylęga, nie? No takie rzeczy opisuje. I to jest ten ruch wiary, czy jak się on nazywa, i propagatorem tego ruchu właśnie on jest. No, to są rzeczy, które nie zgadzają się z Bożym Słowem. Od razu można powiedzieć. I to jest jeden, to jest następny taki ruch, o którym chciałbym powiedzieć. Teraz nie wiem, czy taki ruchy są, jak znane wam, ruch zjednoczeniowy, ruch Mona, Rodzina Miłości, David Berg, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Mary Becker. teozofia i antropozofia. Dlatego, że to jest trochę związane z tymi praktykami, które już w Polsce są. Ja chciałbym może na ten temat parę słów powiedzieć. Ja już na początku mówiłem, że nazwy tych sekt, które się pojawiają, to nazwy tych sekt są zwodnicze. Jest taka nauka, która nazywa się chrześcijańską nauką. I ta nauka została zapoczątkowana przez taką Marię Becker-Eddy, która była, tak jak ona twierdzi, uzdrowiona z choroby. I ona mówi, że chrześcijańska nauka utrzymuje, że uważa Biblię za przewodnika do życia wiecznego i bierze za podstawę dokonywanych uzdrowień, jednakże do tego, żeby tą Biblię zrozumieć, jest konieczny taki podręcznik, który mówi: nauka i zdrowie kluczem do Pisma Świętego. A więc to jest za mało, jest taka nauka. I chciałbym powiedzieć, że ta pani, ta nauka u nas jest. I są zwolennicy tej nauki i oni rozpowszechniają na naszym terenie takie różne broszury. I chciałbym powiedzieć, że spotkałem się z Boże, jednym pastor mi mówi: popatrzcie, co tu na oknie leży. Tam w różnych miejscach, ja nie wiem w ogóle, jak to tam, kto to tam rozprowadzał, ale to rozprowadził te broszury właśnie z tej chrześcijańskiej nauki. Chrześcijańska nauka. To przecież coś dobrego według nazwy. Ale w tej nauce to jest taka mieszanina na temat grzechu pierworodnego i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że oprócz Biblii musi być jeszcze ten poradnik, który napisała ta pani, która była jakoby chrześcijanką, ale ona potem była w Indiach, z tymi różnymi praktykami wschodnimi się zetknęła i w związku z tym to napisała. Następna taka nauka, a więc chrześcijańska mądrość, to my z tym nie mamy nic do czynienia, a z tym się można zetknąć. Następne jest, jak podobnie jak chrześcijańska nauka, to jest teozofia. I ona została zapoczątkowana przez taką panią Helenę Bławacką. Ona urodzoną Rosjanką, w Dzienniku Zachodnim już było parę różnych artykułów na jej temat, jak ona działała i działała również wspólnie z takim panem pułkownik Olkot, spirytysta i tak dalej, a ona będąc w Indiach zetknęła się z nauką tych różnych lamów, różnych tych mnichów buddyjskich i tak dalej, i ta jej nauka to jest mieszanina wszystkiego. Człowiek jest właściwie Bogiem, tylko musi do tego stanu dojść, żeby to poznać i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że ta teozofia, to się inaczej nazywa boska mądrość, ta praktyka jest również i u nas prowadzona. I kiedy był pierwsza taka konferencja tej boskiej mądrości, to było w Londynie, to w tym brał uczestnictwo nasz noblista Władysław Reymond. To pisze Grzyma Siedlecki w autobiografii właśnie Reymonda, nie? No i nawet w tej biografii Reymonda jest napisane, Reymond się takimi sprawami, teozofią zajmował, że on kładł rękę i ta ręka była prowadzona, on pisał, nie? No jak takie kontakty miał, to już nie trzeba wiele więcej o tym mówić. Następne, ta cała teozofia miała swojego sekretarza, to był dr Rudolf Steiner i on jest twórcą antropozofii. Chciałbym na tej antropozofii się na chwilkę zatrzymać, bo w Polsce, nie wiem, czyście się z tym zetknęli, ale już powstają szkoły Waldorfa. to jest ściśle jedno z drugim związane z tą nauką. I twórcą tej antropozofii jest dr Rudolf Steiner, no, z wykształcenia prawnik, i on był sekretarzem tego towarzystwa teozoficznego tej. I on, dlaczego wystąpił, nie wiem, w każdym razie to nie jest podane, ale on jest autorem tej antropozofii. To jest taki kierunek, który, no, bym powiedział, jest bardzo groźny, dlatego że on się zajmuje nie tylko wychowaniem, głoszeniem tej nauki, ale prowadzi do stosowania różnych metod leczenia, i to jest bardzo szeroko znane na Zachodzie, szczególnie w Niemczech. I poza tym te szkoły Waldorfa z tym specjalnym sposobem nauczania są już i wprowadzane w Polsce. Są takie ogłoszenia, studia podyplomowe dla magistrów, którzy chcą uczyć w tych szkołach Waldorfa. To są takie dwuletnie szkoły w Warszawie i można potem uczyć w tej szkole Waldorfa. To jest prywatna szkoła. Zaraz o tym powiem. I co to jest ta antropozofia i gdzie my się z tym spotykamy. Ten wyraz w książkach zielarskich występuje tam wtedy, kiedy podają zasady, w jakich okresach, kiedy należy zbierać zioła, żeby one zabierały do siebie energię kosmiczną. I są takie, no jest na przykład taka książka wydana przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Zdrowie za wszelką cenę. Nie wiem, czy nie Zdrowie za wszelką cenę, ale Leki z Bożej Apteki. Jest taka książka i tam można zauważyć, że tam jest taki kalendarz, kiedy się co sieje, kiedy się co zbiera i tak dalej. I w pierwszych wydaniach tej książki, bo tych obecnych już tego nie ma, jest napisane, że dwa rozdziały dotyczące ziołolecznictwa i tak dalej są opracowane z uwzględnieniem zasad antropozofii. A więc przyjmuje się w ramach tej filozofii, tego, co nauczał ten dr Rudolf Steiner, że my możemy łapać energię kosmiczną i z tego korzystać. I chciałbym powiedzieć, że oni w ramach tej nauki produkują leki, które tak jak homeopatia, tam wstrząsanie i tak dalej, potencjowanie, to się produkuje leki w takiej fabryce, która się nazywa Waleda Aktiengesellschaft. To jest spółka akcyjna Waleda w Schwedisch Gmünd. I oni piszą, że te leki są produkowane uwzględnieniem recept antropozofii. I w Niemczech jest zastrzeżone, że te leki muszą to mieć napisane. I chrześcijanie, którzy są świadomi, to mówią, jak to ktoś zapisze lekarz tą, to nie proszę, ale ja nie z tej spółki, ja takiego leku nie chcę. Ja tylko taki przykład może podam, żeby to troszeczkę zobrazować. Kiedyś miałem się modlić z takim młodzieńcem, który był taki bardzo roztrzęsiony, pełen taki, no trudno z nim było nawet rozmawiać, ale on przyszedł, prosił o modlitwę w jednym zborze. I widziałem, że ten człowiek jest z czymś związany i pytam się go, co jest twoim problemem. A on mówi mi tak, że on był narkomanem, który już ćpał, który no, już brał zastrzyki, no ale no, finansowo nie miał na tą, nawet na tą polherę, na tą naszą, na te nasze narkotyki. No i jakiś kolega też, były narkoman, mu powiedział, wiesz, jak tak, ja takie będziesz zbierał, to są takie główki ostu, ugotujesz tego herbaty, będziesz to pił, to będziesz wolny od pożądania narkotyków. No i on to zbierał, gotował, pił i tak dalej, mówi, nic się nie działo. I po 6 tygodniach zwraca się do tego kolegi i mówi, ty, mówi, ja to robię i muszę dalej ćpać, to znaczy dalej brać te. A on mówi, a kiedy to zbierałeś? Wiesz, to możesz tylko wtedy zbierać, jak jest w pierwszej kwadrze księżyc. On mu tam wszystko powiedział. I ten młody człowiek się do tego zastosował, do tej zasady antropozofii i to pił. 2 tygodnie minęło i on przestał mieć to pożądanie. Ale wpadł w taki straszny niepokój, że on nie wiedział, co z sobą zrobić. No, bliski był nawet skończenia swojego życia. Myśmy się modlili i on został dzięki Bogu uwolniony. Ja to podałem tylko, on uwierzył, że w takiej a takiej fazie księżyca ta roślina odbiera tą energię kosmiczną i ta energia spowoduje to, że on osiągnie to, czego pragnie to lekarstwo. To jest ta zasada antropozofii. Antropozof był bardzo czynnym człowiekiem tego stowarzyszenia tej teozoficznego, ale potem on wystąpił z tego towarzystwa i on zaczął głosić swoją tam teorię. On opracował, on był wykładowcą na takiej wolnej wszechnicy w Berlinie, potem stworzył takie, to się nazywa Goetheanum, w Szwajcarii, w miejscowości Dornach. I on, ten Rudolf Steiner, chciałbym powiedzieć jedno, że on skończył samobójstwem. To był spirytysta, to wszystko możliwe. Ale on, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, wskazywał na to, że my mamy w sobie tamte energie i tak dalej, co wszystko można wyczerpać z siebie, tylko trzeba mieć to poznanie. I on założył też te szkoły Waldorfa, zaraz powiem, skąd się to wzięło. I te szkoły cechują w Niemczech i zresztą na całym świecie jest bardzo dużo i oni na zewnątrz bardzo zajmują się ludźmi, szczególnie dziećmi, które są ułomne, dzieci, które są kalekie i na przykład zajmują się tym, że siadają obok osób, które są chore na raka, no już nieuleczalnie i przez taką terapię, mówienie i tak dalej, to oni mają pomóc tym osobom. Chciałbym powiedzieć jedno, że to nawet opisuje ten ksiądz Woliński. Tam w Schwedisch-Gmünd, gdzie był i mieszkał ten Rudolf Steiner, to była taka fabryka tych wyrobów tytoniowych Waldorf Astoria Aktiengesellschaft, spółka akcyjna Waldorf Astoria. I on, ten właściciel tej spółki, Emil Molt, się zwrócił do Rudolfa Steinera, żeby on opracował specjalny program nauczania i utworzył te szkoły prywatne, te szkoły, które nazywają się szkołami Waldorfa. Dlatego się na tym na chwileczkę chciałem zatrzymać, dlatego że to już jest w Polsce i jest już wprowadzona ta pedagogika waldorfska, bo jest na to taka teraz moda i jest specjalna taka antropozoficzna modlitwa, kiedy oni się zaczynają modlić i tak dalej i oni... tam te wszystkie praktyki okultystyczne, jakie można i to, co w hinduizmie jest nauczane, to wszystko występuje w tej szkole. I w tej chwili te szkoły na przykład w Niemczech są uznawane i oni prowadzą to nauczanie w szkołach i aż do egzaminu dojrzałości. Wszyscy nauczyciele, którzy tam mieszkają, oni myślą według tego wzoru Goetheanum, to mają wszystko, co tam jest, okna czy drzwi, to wszystko musi być półokrągłe. Winterbach koło Stuttgartu byłem, tam jest całe miasteczko tych nauczycieli, którzy uczą w tej szkole waldorskiej. I na zewnątrz można powiedzieć, jak uczniowie z tej szkoły waldorskiej jadą i wiozą takie wózeczki, dzieci kalekie i tak demonstracyjnie coś niby robią dobrego, a w gruncie rzeczy prowadzi się ich na straszne manowce duchowe, a to uchodzi za taką ekskluzywną szkołę. I chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że ta Ulrika Steinhoff, chyba się nazywała ta terrorystka niemiecka, która została skazana na 25 lat więzienia, ta terrorystka, to właśnie była jedną z pierwszych absolwentek tej szkoły Waldorfa, nie? Bo tak się tą szkołę bardzo reklamuje. Ja tu mam nawet wypisaną całą tą modlitwę, jak się modlą. W każdym razie chciałbym każdego przestrzec i dlatego się troszeczkę szerzej nad tą antropozofią zatrzymałem, żeby to przed tym ostrzec, bo bardzo mało się na ten temat wie, a niestety u nas w Polsce już też to jest i w Warszawie taka szkoła niestety działa i jest też takie dwuletnie studium, gdzie nawet tam nie tak łatwo jest się dostać. No bo jeszcze chciałem parę słów powiedzieć na temat ruchu Nowego Wieku. Nie wiem, czy to jest, ja bym tylko sobie wziął to z ruchu Nowego Wieku, to zestawienie, porównanie, bo ruch Nowego Wieku, czy ten znany pod tym nazwą New Age, ruch Nowego Wieku, ruch Wodnika, okres Wodnika i tak dalej, to pod takimi różnymi nazwami ten ruch Nowego Wieku występuje. U nas już mamy parę książek, nawet w języku polskim. Katrin Lederman to jest taka niewiasta, która do roku 1970 była jako guru zaangażowana bardzo w ten ruch Nowego Wieku w Szwajcarii. I ona, no to Boże prowadzenie, że jest dzieckiem Bożym i ona odkrywa w różnych takich publikacjach wszystko, co za tym ruchem Nowego Wieku się kryje. I chciałbym powiedzieć, że ruch Nowego Wieku to jest taka synkretyzm, ze wszystkiego coś jest wzięte i to na zewnątrz wcale tak źle nie wygląda, można by powiedzieć. Ruch Nowego Wieku przejmuje z panteizmu wyobrażenie, że Bóg jest obecny w każdym człowieku. To jest nieprawda, no ale oni twierdzą, że skoro tchnieniem Bożym człowiek został ożywiony, że Duch Boży jest obecny w każdym człowieku. Z humanizmu ideę Bożej istoty w człowieku. Z hinduizmu wyobrażenie o reinkarnacji. A więc reinkarnacja to jest jednym z głównych filarów tego ruchu Nowego Wieku. Z parapsychologii istnienie nadprzyrodzonych zdolności. A więc my możemy do tego stanu dojść, że my możemy, no aportacje i tak dalej, te różne historie, my to możemy praktykować. Z ruchu Nowego Wieku to jest możliwe. Z chrześcijaństwa przykazanie miłości bliźniego. Zauważmy, jak się rozmawia z tymi ze wschodu. Oni nie podnoszą się, oni się nie denerwują. Tylko w ten sposób się. Z jogi psychosomatyczny trening. Chciałbym powiedzieć, że każdego mogę tylko przestrzec przed jakąkolwiek formą jogi. Czy to jest hatha yoga, czy to jakie by to nie były rodzaje jogi, to jest wszystko z piekła wzięte, a oni tu z jogi psychosomatyczny trening. Takie czasopismo jest angielskie Yoga Today, tam pisze, że nie ma jogi bez wschodniej praktyki. bez ducha hinduistycznego, nie? U nas to, panie, no przepraszam, ja nie obrażam żadnych z was, ale te różne ćwiczenia, kalenetyk, czy jak się to tam nazywa, aerobik, to wszystko po to, żeby mieć ładną figurę i tak dalej, to joga z daleka od tego. Ale to jest w ruchu nowego wieku. Z dynamiki grupowej łączność transpersonalną. Chciałbym powiedzieć, że w dynamice grupowej to człowiek staje się cząstką tej grupy i sam nie może w ogóle istnieć. I co jest takie straszne, bo tą dynamikę grupową, tą łączność transpersonalną, to praktykuje się w ruchu Mona, między innymi. Jest takie wydarzenie, to było już chyba 30 lat temu, mam to relację, jak młodzi ludzie, studenci wyższych uczelni poszli do tego ruchu Mona i oni przez te praktyki zostali tak tam wciągnięci, że kiedy, to było w Paryżu, kiedy rodziny zrozpaczone postanowiły wyrwać te dzieci i tą młodzież stamtąd, że zrobili napad na ten ośrodek tego ruchu Mona w Paryżu. Tam interweniowała policja. I wtedy, kiedy ci rodzice dotarli do tych młodych ludzi, to oni powiedzieli, nie, my już do was nie wrócimy. To straszne, nie? I oni to, tą łączność transpersonalną tu też propagują. Z feminizmu zniesienie wszelkiego autorytetu. Z ruchu pokojowego do wezwanie do życia bez strachu. To jest takie podsumowanie referatu, które był w czasie takiego seminarium w Szwajcarii prowadzone na temat ruchu nowego wieku. A więc z ekologii ochronę otoczenia, świata przyrody, a więc tego wszystkiego chcemy, tak? Teraz z ruchu alternatywnego wezwanie do prostego życia. Sposób ubierania się, bycia, życia, to jest takie wezwanie. Z rewolucji francuskiej wolność, równość, braterstwo, tak? To są hasła rewolucji francuskiej. Z astrologii epokę określają znaki zodiaku, a więc w ruchu nowego wieku jednym z tych filarów to jest astrologia. Tak? Wszystko jest wypisane w gwiazdach i tak dalej. Ze spirytyzmu egzystencję człowieka po śmierci. A więc człowiek ze śmiercią nie kończy się życie i astrologia, spirytyzm mówi, że człowiek, że jest życie po śmierci. Z ewolucji możliwość dalszego postępu i rozwoju. A więc wszystko znajduje się na drodze rozwoju. A z nowoczesnej teologii identyfikację zmartwychwstania z wiarą pojedynczych. I na przykład jedna z tych praktyk ruchu nowego wieku, który jest stosowany i na te praktyki się zaprasza ludzi, którzy nieświadomie w to biorą udział, to jest rebirthing, nowozrodzenie. My wiemy, że Słowo Boże nas uczy, jeśli się kto nie narodzi na nowo, i oni prowadzą praktykę nowonarodzenia. To się nazywa rebirthing. I ogłaszają się, kiedyś nawet w Cieszynie u nas w Domu Kultury też to było, jak człowiek, żeby się narodził na nowo. My, ale to nie jest to biblijne nowonarodzenie. Jak się to odbywa w ramach tych praktyk? To się zaczyna w piątek po południu, przychodzi się do tego pomieszczenia i tam się trzeba bezwzględnie podporządkować wszystkiemu, a więc trzeba zdjąć zegarek, oddać, trzeba zdjąć latarkę i tak dalej, żeby żadnego pomiaru czasu nie wolno, jeśli ktoś papierosy pali, to wszystko musi oddać. I teraz musi usiąść tak w tej, jak się to nazywa, w pozycji lotosu. I teraz jest taki półmrok i przychodzi taki guru i zaczyna mówić w piątek po południu. I mówi piątek, sobotę i niedzielę. No, oczywiście ci guru, ci co mówią, to się zmieniają i następuje indoktrynacja umysłu. I człowiek traci poczucie czasu, bo jest ciemno, jest tylko, są te świeczki, się świecą i tak dalej. I dochodzi do, no jak tak ktoś drenuje ten umysł przez to blisko 70 godzin, to w niedzielę do południa już byłem, już oświeciłem i takie różne wykrzyki, jedni płaczą, drudzy krzyczą i mają odświeżony, oczyszczony umysł, są narodzeni na nowo, według ruchu nowego wieku. I to jest praktykowane u nas i w gazecie na przykład, i u nas w gazecie cieszyńskiej też było zaproszenie na rebirthing, na takie spotkanie. I oni twierdzą, że to od czasu do czasu trzeba coś takiego przeżyć dla odświeżenia, oczyszczenia umysłu i poznać głębię własnego ja i do czego jesteśmy zdolni. Ja tylko jeszcze tak bym porównał tą naukę poglądów ruchu nowego wieku z nauką biblijną na podstawie Pisma Świętego. Nauka biblijna mówi: trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn Jezus i Duch Święty. Oni mają co innego. Fałszywa trójca, szatan, antychryst i fałszywy prorok. Przeciwstawiają to. Jezus, który przyszedł w ciele, został ukrzyżowany, umarł, zmartwychwstał. Według nauki ruchu nowego wieku. Jezus, który nie przyszedł w ciele, ale jako siła kosmiczna i jako Chrystus świadomość, która napełniła człowieka Jezusa i mieszkała w ludziach jako boska iskierka albo prawdziwe ja. W ruchu nowego wieku trzeba dojść do tego, żeby ta boska iskierka w nas zajaśniała, żeby poznać to właściwe, prawdziwe ja. Ruch nowego wieku to jest nic innego, tylko to, co powiedział przeciwnik, zwodziciel szatan do Ewy i do Adama: będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie. To kłamstwo szatana to jest główną dewizą ruchu nowego wieku. Zbawienie jest możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa i chciałbym powiedzieć przez śmierć własnego ja. Tego nas uczy Słowo Boże. Mateusz 16, rozdział 24 wiersz, czy Marek, czy Łukasz, to Pan Jezus o tym bardzo wyraźnie mówi. A w ruchu nowego wieku zbawienie, uwolnienie przez transformację świadomości i urzeczywistnienie prawdziwego ja w różnoraki sposób. Chciałbym powiedzieć, zbawienie przez transformację, przez zmianę świadomości i urzeczywistnienie własnego ja, co we mnie jest. Znowu narodzenie, my wiemy, Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział, jeśli by się kto nie narodził na nowo, a oni przez różnego rodzaju psychotechniki, jak na przykład rebirthing, chcą to realizować. Wybawienie w czasach ostatecznych, podczas zachwycenia Kościoła Jezusa Chrystusa, nam o tym mówi Słowo Boże, a w ruchu nowego wieku jest powie wybawienie przez samowolne opuszczenie ciała, odtransportowanie przez UFO lub przeniesienie w inny wymiar, jak również przez spłacenie karma, to znaczy karma to jest właściwa zapłata, ocena wieczności. A więc jest czysto związana z tą ufologią. Chciałbym powiedzieć, jest taka sekta w Polsce, która nazywa się Antrowis, ona ma siedzibę swoją we Wrocławiu i tam są ci członkowie tej sekty, oni się wzajemnie komunikują i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, w każdym razie, kto raz w to wejdzie, a potem chciałby z tego wyjść, zdradzić te tajemnice, to już było kilka wypadków, że te osoby znaleziono potwornie zmasakrowane, zwłoki ich nie ma. Nie? Ja tylko to chciałbym powiedzieć, że samowolne opuszczenie ciała, to oni te wędrówki astralne i tak dalej propagują. Pełnia poznania jest w Jezusie Chrystusie, tak nas uczy Słowo Boże. pełna poznania wyższych formacji świata, kosmosu, własnego ja jest właśnie naszym celem i to jest to, co zaproponował kusiciel Ewie i Adamowi, będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie. Życie wieczne jest w Jezusie Chrystusie, a według nauki ruchu nowego wieku właściwie śmierć nie jest możliwa, a wieczne życie na innym poziomie własnego ja jako następstwo zmiany okresów złoty wiek wodnika, a więc ta reinkarnacja i tak dalej. Łączność z Ojcem tylko przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Łączność z duchowymi hierarchiami przez medytację i modlitwy bez pośredników. Uczniowie New Age chcą trzymać się mocno interpretacji Chrystusa, przyznając mu bardzo nieznaczną, drugorzędną rolę. Łączność z duchowymi hierarchiami następuje w ruchu nowego wieku. Każdy, kto przejdzie tą inicjację, to otrzymuje tą mantrę, której nie wolno nikomu zdradzić. I to tak dalece, że jeśli to jest małżeństwo, to mąż żonie ani żona mężowi nie może powiedzieć tej mantry. I chciałbym powiedzieć, że tą łączność duchową utrzymuje się przez to, że się tą mantrę ma powtórzyć 1728 razy w ciągu dnia. To zajmuje, jak to już ma wprawę w tym powtarzaniu, to trwa 2 godziny. I można zauważyć jakieś bon przechadzają się nad Renem i patrzę, tam siedzą tak w tej pozycji lotosu i tak dalej. Patrzę, co ci ludzie robią? Mantrują. I oni wiedzą, że jeśli by w jednym dniu tych 1728 razy nie zrobił, to oni to muszą zrobić najpóźniej do 3 dni. Oni to muszą wszystko uzupełnić. Chciałbym powiedzieć, że to, co się dzieje, to się otwiera człowiek na świat mocy ciemności. Jeszcze jedno, co chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o porównanie tego. Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, bez dodatków, skreśleń, pełnia autorytetu jako inspirowane słowo, jako Ewangelia. I mamy na to wiele dowodu, ja już czytałem ten werset z 2 do Tymoteusza. Biblia jest, całe Pismo Święte jest natchnione. A oni twierdzą, Biblia jest przesadna, wymagająca transformacji, jest tylko cząstkową prawdą. New Age dysponuje własnymi Ewangeliami, które pisane są w innym duchu i mają na uwadze innego Jezusa. Między innymi publikują tą fałszywą Trójcę. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie w skrócie, tak, bo jeśli byśmy chcieli na temat New Age, na temat tego ruchu nowego wieku coś mówić, to już parę lat temu, jak porównywałem statystyki, to na temat ruchu nowego wieku w bibliotece tej amerykańskiej państwowej było ponad 320 książek, ale to już chyba 15 lat temu, na temat ruchu nowego wieku. I to się też i w księgarniach, i tak u nas tak jeszcze nie zauważyłem, ale w Niemczech są specjalnie, tak jak jest historia, geografia czy pedagogika, to jest ruch nowego wieku. Są same wydawnictwa dotyczące ruchu nowego wieku. Ludzie czegoś oczekują. I jeszcze chciałbym powiedzieć, jak kiedyś się zastanawiałem nad tym, ta pani Katrin Lederman, to jest siostra, ona tak bardzo, bardzo ostrzega przed tym ruchem nowego wieku i ona zwracała uwagę na to, że w filmach, które są dla dzieci, się wprowadza już to dziecko w atmosferę tego ruchu nowego wieku. I tam pisze, ja nie oglądam telewizora, ale tam było pisane, że tam są te smerfy. te smerfy są w telewizji i te smerfy, one się jakoś tam poruszają i tak dalej. I między tymi smerfami jest wodniczek. I dzieci oglądając to, każdy z tych smerfów ma imię jakiegoś hinduskiego bożka. I ona mówiła, że przez to wprowadza się dzieci, te małe dzieci, wprowadza się już pod działanie tego ducha hinduizmu. Ona to zdradza, ona jako, że była w tym ruchu przygotowania tego ruchu nowego wieku w Szwajcarii, to nie wolno było się zdradzać. Przez długi czas oni działali w ukryciu, nie? To znaczy nie publikowali swoich prac i ona to wszystko teraz kawę na awę opisuje w różnych takich chrześcijańskich periodykach i ona zwraca uwagę, żeby dzieci od tego zachować, że w ten sposób się już ona podaje, indokrynuje te małe umysły, bo one patrzą na to i kiedyś chciałem kupić jakieś zeszyty w sklepie papierniczym, a co okładkę otworzy, to są smerfy. I tu z jednej i z drugiej strony bez smerfów trudno było takich z czystymi okładkami kupić zeszyt. I to dzieci dostają, one się z tego uczą, one sobie to jeszcze kolorują, są kolorowanki ze smerfami. I w taki na pozór niewinny sposób się już tym dzieciom to jakoś wpaja. Może tyle na temat tego ruchu nowego wieku. Jeszcze ja tu mam wiele innych wypisanych, ale może tego będzie dosyć. Chciałbym teraz może przejść na to, żebyście z waszej strony mogli zadawać pytania, a jak jeszcze, bo myślę, że Świadkowie Jehowy to są znani, że o tym nie trzeba specjalnie mówić. Strażnica, tam ta strażnica wychodzi w Brooklynie, tam jest ta cała centrala, która w tym Brooklynie ona wszystkim steruje, to gremium sterujące, to ci przeciętni Świadkowie Jehowy nie wiedzą, co to jest, ale oni te nauki przekazują w formie strażnicy. Jakbyśmy porównywali to, co było 20 lat temu i teraz, to jest duża różnica. Oni to przyjmują bezkrytycznie. To może tyle.